Laudetur Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. W dzisiejszym magazynie powiemy o spotkaniu Benedykta XVI z ekumeniczną delegacją z Finlandii. Następnie ordynariusz diecezji świętego Józefa w Irkucku, biskup Cyryl Klimowicz, w rozmowie z Michałem Ziółkowskim opowie o sytuacji kościoła na Syberii. Magazyn zakończy audycja ojca Marka Raczkiewicza, redemptorysty, święty Jan z Avili, nowy doktor kościoła na rok wiary. Poznamy w niej m.in. nauczanie świętego w kontekście praw człowieka. Przed mikrofonem Łukasz Lewicki, zapraszam serdecznie.
Uroczystości ku czci świętego Henryka, patrona Finlandii, są okazją do dorocznej wizyty w Rzymie ekumenicznej delegacji z tego kraju. Tradycyjnie przedstawiciele tamtejszych wspólnot chrześcijańskich zostali przyjęci na audiencji przez Benedykta XVI.
Papież wskazał, że w tym roku ich wizyta w Wiecznym Mieście przypada w Wigilię Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan, którego tematem będzie pytanie: czego żąda Pan od Ciebie? Jego inspiracją jest tekst Księgi Micheasza, w którym prorok przypomina, że właściwa odpowiedź polega na pełnieniu sprawiedliwości, umiłowaniu życzliwości i pokornym obcowaniu z Bogiem. Dokonuje się to przez posłuszeństwo Jego zbawczym słowom i ufność w Jego miłosierny plan. Ma to być pomocne nie tylko w naszym życiu wiarą, ale także w ekumenicznej podróży na drodze ku pełnej i widzialnej jedności wszystkich chrześcijan.
Postęp na drodze ekumenicznej komunii wymaga od nas, byśmy jeszcze bardziej zjednoczyli się w modlitwie, a także jeszcze bardziej zobowiązali do dążenia do świętości i jeszcze większego zaangażowania w badania teologiczne i współpracę w służbie sprawiedliwego i braterskiego społeczeństwa. Na tych drogach duchowego ekumenizmu w pełni obcujemy z Bogiem i z innymi w sprawiedliwości i miłości, gdyż, jak mówi wspólna deklaracja w sprawie nauki o usprawiedliwieniu, zostajemy przyjęci przez Boga i otrzymujemy Ducha Świętego, który odnawia nasze serca, uzdalnia nas i wzywa do pełnienia dobrych uczynków.
Benedykt XVI wyraził nadzieję, że wizyta w Rzymie ekumenicznej delegacji z Finlandii umocni wzajemne relacje między różnymi wyznaniami chrześcijańskimi w tym kraju. Wyraził też pragnienie, by wszyscy tamtejsi wyznawcy Chrystusa żyli światłem Ewangelii i rozświetlali nim ważne zagadnienia moralne dzisiejszego społeczeństwa.
Moim i Państwa gościem w studiu Radia Watykańskiego jest dziś biskup Cyryl Klimowicz, biskup diecezji świętego Józefa w Irkucku. Witam serdecznie.
Witam również.
Księdza diecezja jest największą terytorialnie katolicką diecezją świata. Jakie trudności wiążą się z posługą duszpasterską w tak rozległej diecezji?
Diecezja świętego Józefa liczy ponad 10 milionów kilometrów kwadratowych. To w porównaniu z Polską 30 terytoriów Polski. Ten teren zamieszkuje niedużo ludności, ponad 20 milionów. Różne narodowości, to są tajga, tundra, piękne jezioro Bajkał, góry i tak dalej. Trudności na pewno są odległościowe. Do 1200 kilometrów w jedną stronę do swojej parafii jeżdżę samochodem sam za kierownicą, dalej już samolotem. Taką trudnością to jest brak kapłanów. Mam gdzieś w granicach 40 kapłanów, 67 sióstr zakonnych z różnych zgromadzeń. Brakuje duchowieństwa, ale patrząc na sprawy nie tylko ludzkim okiem, ale Bożym okiem, Pan Bóg zawsze daje możliwości różnych ludzi, którzy przychodzą, by wspomóc. Też nie każdy może się nadawać do pracy. Są różni ludzie, na przykład mam kapłanów z różnych krajów. Najwięcej mam Polska, Słowacja, z Ameryki, z Indii, Indonezji, z Korei. Można powiedzieć, taka mozaika kapłanów. Tak samo i siostry zakonne, ponieważ jest diecezja ogromna. Praca jest misyjna, w zasadzie moja diecezja to jest Azja, to jest inne zajęcie. U nas trzeba wszystko potrafić zrobić, za piłę, za siekierę, jak to mówią, i za jakieś klucze, za jakieś różne sprawy. I dlatego właśnie kapłani przyjeżdżający z takich państw, gdzie to jest normalny tryb życia, to im nie zawsze odpowiada. Nawet zdolni kapłani niestety wyjeżdżają, ponieważ mówią, no proszę księdza biskupa, no mało ludzi i tak dalej. A właśnie zasadą taką, żeby każdy kapłan, ja jako biskup też, żeby człowiek wyszedł do ludzi. na przykład w porównaniu z Polską, no to ludzie przychodzą do kościoła, kapłan czuje tych ludzi, chodzi na katechezę, na mszy święty, do spowiedzi jest dużo, dzieci, młodzież. Na pewno większość kapłanów są też zmęczeni tym. A u nas, żeby było więcej ludzi, musi człowiek wyjść do ludzi. Uważam, przede wszystkim trzeba być takim człowiekiem, bo katolikami są ludzie miejscowi, Rosjanie, rdzeni, którzy tam mieszkają, na przykład Buriaci, Jakuci, Wienkowie, jeszcze inni. Więc do tych ludzi trzeba być. Nie jest łatwo mówić do ludzi dorosłych, którzy w ogóle wychowali się bez Boga, bez wiary, mają swoje jakieś różne wierzenia, na przykład jakieś tak jak szamaniści i tak dalej, to są bardzo głęboko zakorzenione, zjada, pradziada, pogańskie wyznania. Ale właśnie wejść do nich, wejść do ich sumienia, nie stracić tej godności, tej wiedzy, którą człowiek ma i wyłonić ich z tej niewiedzy, z tego pogaństwa na poziom wiary. To nie jest łatwe. Ale przecież pracujemy jako kapłani posłani przez Pana Boga i to jest dla nas wielka możliwość właśnie działania. Pewnie, że nie mamy takich tłumów jak w Polsce, ale dziękując Panu Bogu, że łaska Boża wszędzie się zawsze działa, bo fundamentem Kościoła to jest właśnie Chrystus. My jako prawdę tą nadbudową i właśnie działając z ludźmi są chrzty, są śluby, katechizacje.
A ilu jest katolików tej diecezji?
Tak ogólnie, to trudno nawet powiedzieć tak liczbę, ponieważ też jak przyjeżdżam wszędzie, mi pytają tak jakby dane statystyczne, ale bym powiedział gdzieś ponad 50 tysięcy, tylko też są ludzie porozrzucani po tym ogromnym terytorium.
Kim oni są? Chodzi mi o narodowość, pochodzenie, tutaj trochę już ksiądz biskup wcześniej wspomniał o tym.
Tak. Są różne narodowości. Tak jak właśnie powiedziałem, prawda, są korzenie polskie, są korzenie ukraińskie, białoruskie, litewskie, łotewskie. Miejscowi, Rosjanie oczywiście. Wszędzie, w każdej parafii są tak samo i Rosjanie. Ci Wienkowie, czy prawda, inni, Jakuci, Buriaci, to co właśnie mówiłem na początku, to są właśnie ci.
Może trochę liczb, księże biskupie. Ile jest parafii w księdze diecezji?
To znaczy, parafii u nas jest tak. Przyszedłem, było parafii o wiele więcej, ale każda parafia, żeby mogła funkcjonować, musi mieć kadry ludzi. Więc jeżeli w parafii, to powinni pracować, wiadomo, ludzie wierzący, katolicy. Ponieważ parafie nie są duże, jest możliwość taka i zgodnie z prawem państwowym, że na przykład jest miasto, załóżmy Krasnojarsk, tak? I tam było zarejestrowanych około na przykład 15-18 parafii, więc my to jako parafie zlikwidowaliśmy, nazwy, ale tam księża dojeżdżają, są kaplice, i tam właśnie uczą po 15, po 18, po 4. Różne są dojazdy tych kapłanów.
A ksiądz już odwiedził wszystkie te miejsca?
Oczywiście. Jestem od 2003 roku. Niektóre parafie odwiedzam nawet co drugi rok, albo nawet corocznie, gdzie blisko są. Odległości różne są. Najbliżej to parafie jest 50-100 kilometrów, a reszta idzie na tysiące kilometrów. To są odległości duże.
Z ordynariuszem diecezji świętego Józefa w Irkucku, biskupem Cyrylem Klimowiczem, rozmawiał Michał Żółkowski.
Święty Jan Zawili, doktor Kościoła na rok wiary. Audycja ojca Marka Raczkiewicza, Redemptorysty.
Te jęki i te głosy powinien wydawać prawdziwy prorok, głosy zbawienia i miłości. Nie wybijać się w przyjemności, ponieważ nie zamierza zadowolić ludzi ani szukać znaczenia w świecie, ale zadowolić owego najwyższego Pana i mieć zasługę u Niego. Cała działalność i nauczanie Jana Zawili miały na celu głoszenie Słowa Bożego, by wzywać do nawrócenia, a następnie na drogę doskonałości. Był prześladowany za głoszenie Ewangelii, ponieważ nie ukrywał jej wymagań i mówił otwarcie o wadach ludzi i instytucji, także kościelnych. Proces wytoczony mu przez inkwizycję był jedynie dowodem, że Jan potrafił przezwyciężyć trudności dzięki pokorze i wierności Kościołowi. W listach zachęcał do znoszenia prześladowań z miłością, umiejąc przebaczyć i przyjąć własne wady, które trzeba naprawić. Wołanie naszego doktora Kościoła, by naprawiać błędy, przypominało głos dawnych proroków, którzy bez ogródek demaskowali sytuacje grzeszne i niesprawiedliwe. Jan Zawili z podziwem opisuje odwagę proroków, tak stanowczych wobec złych, choćby byli liczni i wpływowi. Postawa proroków zawsze przynosiła nadzieję i miłosierdzie, ponieważ kiedy prorocy potępiają i ganią grzech, jest to znak wielkiego miłosierdzia, pisał święty Jan. Jednak taka postawa prorocka może prowadzić do męczeństwa, jak Izajasza, jak Jeremiasza, których zabili, ponieważ głosili prawdę, mówił święty Jan. Mistrz Jan często wzywa do odnowy Kościoła we wszystkich stanach. Pewne tematy są nadal aktualne, ponieważ chodzi o niezbywalne prawa człowieka, które wciąż są ograniczane. Godność życia i osoby ludzkiej, sprawiedliwość, życie rodzinne, godność kobiety, relacje z innymi religiami, pokój wewnętrzny i pomiędzy narodami. Głoszenie nauki chrześcijańskiej w tych podstawowych punktach powoduje prześladowanie, które może zakończyć się męczeństwem. Jan Zawili studiował prawo w Salamance i w jego pismach widoczna jest jego znajomość, szczególnie kiedy interpretuje prawo kościelne. Dużo miejsca poświęca prawom człowieka, jednak najbardziej oryginalną częścią jego nauczania w tym względzie są kwestie dotyczące prawa międzynarodowego, zwłaszcza by położyć kres wojnom pomiędzy narodami. W memoriale do Soboru Trydenckiego proponuje utworzenie swego rodzaju Trybunału Nadrzędnego i Międzynarodowego, coś jak ONZ, który mógłby prawomocnie osądzać i zapobiegać niesprawiedliwościom pomiędzy narodami. W swojej propozycji podkreśla znaczenie intelektualistów w chwili interwencji w kwestiach dotyczących podstawowych wartości i sprawiedliwych relacji pomiędzy ludami. Żaden król, żaden pan ani władca nie będzie mógł rozpocząć wojny przeciwko drugiemu, jeśli najpierw uczeni uniwersyteccy wskazani przez sobór nie poddadzą egzaminowi słuszności powodów, pisze święty Jan. Sugeruje, że ten, kto nie podporządkuje się tym rozporządzeniom, ma być oddany sprawiedliwości, aby kara była dla niego dobrą nauczką, dla innych zaś ostrzeżeniem. Jan Zawili rozróżnia trzy rodzaje sprawiedliwości – wyrównawczą, komutatywną, rozdzielczą, dystrybutywną i powszechną, uniwersalną. Pierwsza odnosi się do umów, rozdzielcza do dobrego wykonywania funkcji publicznych, aby uniknąć korupcji. Natomiast sprawiedliwość powszechna, według Jana Zawili, dotyczy świętości i cnót. Odnosi się do człowieka sprawiedliwego, dla którego głównym wzorem jest Bóg Sprawiedliwy. Komentując Ewangelię apostoła Jana i jego listy, podkreśla, że właśnie ta ostatnia jest źródłem wszelkiej sprawiedliwości. Bóg czyni sprawiedliwość, ponieważ jest sprawiedliwy. Wiedzcie zatem, że każdy człowiek, który jest sprawiedliwy, narodził się z Boga, pisze święty Jan. Całe to nauczanie nasz doktor Kościoła stosuje do tego, co dzisiaj nazywamy sprawiedliwością społeczną. Praw, rządu, ubogich i chłopów, niedyskryminowania osób czy dystrybucji bogactw. W swoim reformatorskim traktacie Przestrogi konieczne dla królów przedstawia streszczenie sztuki rządzenia. Odpowiedzialność, troska o sprawiedliwość, wybór rządzących, poprawa nadużyć popełnionych przez nich i przez lud, przyczyny i środki na ubóstwo ludzi, konkretne stanowiska kościelne i cywilne. Generalną normą jest naśladowanie Syna Bożego, któremu zostało dane panowanie, aby swoimi dziełami przyniósł dobrodziejstwa swoim poddanym, pisze święty Jan. Kiedy mówi o małżeństwie i rodzinie, wzywa do poszanowania godności tych instytucji, zapewnienia wychowania dzieciom oraz troski o wdowy i wdowców. Ze świętym Tomaszem z Akwinu stwierdza, że godność chrześcijanina opiera się na miłości. Jeśli osoba zamężna posiada więcej miłości niż duchowny lub zakonnik, to jest lepsza od niego, pisze święty Jan. Ukazuje życie małżeńskie jako drogę świętości i zachęca wszystkich małżonków, aby dążyli do doskonałości, idąc za wzorem Chrystusa, oblubieńca Kościoła. Patrząc na ten przykład miłości małżeńskiej, można się nauczyć, że wielkim sakramentem jest sakrament małżeństwa i nie ma nikogo, kto by tak dobrze ukazał wcielenie, wielką miłość i jedność Chrystusa z naszą naturą, pisze święty Jan. Godność kobiety mistrz Jan ukazuje w swoim kontekście historycznym. W jego nauczaniu zawsze widać wielki szacunek dla kobiety. Jego listy do kobiet są zawsze uprzejme, pełne szacunku, zaprasza do zaufania, a jednocześnie do wierności i hojności. Wśród kobiet, których był kierownikiem duchowym, spotykamy mężatki, panny i wdowy pochodzące ze wszystkich klas społecznych, osoby świeckie i zakonnice, kobiety, które doznały wielkiego nawrócenia i dusze prawdziwie święte. List do świętej Teresy dotyczący jej życia duchowego i doznań mistycznych jest przykładem szacunku oraz jak wysoko Jan cenił kobiety. Stanowczo sprzeciwia się tym, którzy traktują Teresę bez należnego uszanowania z powodu niezwykłych łask, jakie otrzymała od Pana. Także główne dzieło Jana, Audiofilia, zostało napisane dla kierownictwa duchowego osoby świeckiej Sancie Carrillo. Celem życia doskonałości jest zaślubienie Chrystusa. Szacunek dla innych religii, nie umniejszając jednocześnie w niczym gorliwości misyjnej ani nie ukrywając wad, widoczny jest we wzmiankach o muzułmanach. Jan odnosi się także do ewangelizacji Nowego Świata i piętnuje popełniane tam nadużycia. W tym kontekście, który dzisiaj nazywamy dialogiem międzyreligijnym, Jan piętnuje postawę chrześcijan, którzy nie dają ewangelicznego świadectwa członkom innych religii. To prawda, że dla tych Maurów, którzy są w Granadzie, nie jesteśmy światłem, jak mówi święty Paweł. Do tego stopnia, że kiedy ich karcimy, odpowiadają: przecież od was się tego uczymy, że Maur nie miał zwyczaju kłamać, nie zwykł przysięgać, nie brał cudzego. Mówią, że nauczyli się tego od nas, pisze święty Jan. Podkreśla także gorliwość pielgrzymów muzułmańskich, którzy wyruszają do Mekki, i zachęca chrześcijan do głębszej pobożności w przypadku Eucharystii. Prześladowanie jest stałym elementem w życiu Kościoła i dlatego nie trzeba się dziwić, kiedy ma miejsce. Najlepsza postawa to umiejętność przebaczenia, idąc za przykładem Pana. A jeśli będziecie cierpieli z powodu języka złych ludzi, przyjmijcie to jako zmniejszenie waszych win i jako znak miłosierdzia Chrystusa, który chce was oczyścić językiem złych ludzi niczym ścierką. Jednak nie chcę, abyście uważali się za lepszych od tych, których widzicie, że błądzą, mówił święty Jan. Temat męczeństwa jako świadectwa chrześcijańskiego jest złączony z prześladowaniem. Okrucieństwo krwawych prześladowań dzięki opatrzności ukazuje łaskę, która jest w Kościele. Jan pisze: zabierzcie ode mnie okrucieństwo tyranów, a nie będzie piękna męczenników, jacy są w Kościele. Zachęca, aby stawić czoła prześladowaniom, naśladując męczenników, którzy ryzykowali wszystkie swoje dobra i umierali, aby nie stracić wiary lub cnoty. Kto cierpi jak męczennicy, podzieli z nimi także chwałę nieba. Już samo życie chrześcijańskie, przeżywane z miłością, jest męczeństwem, jako uczestnictwo w krzyżu Jezusa Chrystusa. Dlatego też ma wymiar oblubieńczy. Można być męczennikiem Jego miłości. Idąc za Chrystusem oblubieńcem, osoba powołana musi być męczennikiem miłości, aby mogła pić z Jego kielicha razem z Nim. W życiu chrześcijańskim każdego dnia możemy być męczennikami miłości, choćbyśmy nie oddali naszego życia za wiarę. Aby nadać życiu charakter męczeński, musimy skierować nasze oczy na Tego, który tak śmiało wszedł na krzyż, aby cierpieć, pisze święty Jan. Tę drogę trzeba jednak przebyć z radością, ponieważ nagrodą jest sam Bóg dany nam jako klejnot. Apostoł, szczególnie w funkcji pasterza wspólnoty, musi być gotowy, aby głosić prawdę i umrzeć za chwałę Boga. Siła potrzebna do zniesienia męczeństwa jest darem Bożym, który otrzymuje się przez ufność w mękę Chrystusa. Dlatego nie trzeba się lękać, wspominając cierpienia męczenników. Ich siła pochodziła od samego Chrystusa, który mieszka w duszy, która go miłuje i widzi jej zmaganie. W 500-lecie urodzin Jana Zawili papież Jan Paweł II powiedział: streszczał on swój program w prostej radzie – Ore Medite Studie. Medytacja i intensywne życie duchowe sprawiają, że jest możliwe przekazywanie tajemnicy Chrystusa z przekonaniem. Z kolei studium sprzyja właściwemu rozumieniu doktryny, a stąd zdolności do jej poprawnego nauczania w każdej konkretnej sytuacji. Taki jest program, któremu był wierny on sam, dając świadectwo życia świętego i zostawiając liczne pisma zawierające solidną doktrynę i elokwentne kaznodziejstwo. Nadal są one aktualne.
To już wszystko w naszym dzisiejszym magazynie. Dziękujemy Państwu za uwagę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Laudetur Jezus Chrystus.